Kochani, dzisiaj ta pierwsza historia o tych trzech młodzieńcach w piecu ognistym, którzy nie chcieli oddać chwały Bożkowi, fałszywemu Bogu, i za to ponieśli w oczach świata, ponieśli za to karę. Zostali wrzuceni do ognia, do pieca ognistego. Okazało się, że Pan Bóg ich wyzwolił z tego. Zobaczcie, my dzisiaj jesteśmy w sytuacji bardzo podobnej. Zawsze kiedy coś w naszym życiu zajmuje miejsce Pana Boga, to wiemy o tym, co się wtedy dzieje. Wtedy jesteśmy wyznawcami bożków pogańskich. Zawsze. Dlatego, kochani, msza święta, zobaczcie, jest po to między innymi, żeby nam pokazać, czy Pan Bóg jest dla nas najważniejszy, i żeby dać nam siłę do tego, żebyśmy przezwyciężyli to, co jest naszym bożkiem. Kochani, wracamy do naszych rozważań. Pamiętacie, że w niedzielę powiedzieliśmy sobie, że msza święta rozpoczyna się od czego? Od pocałowania ołtarza. Kochani, warto ten pocałunek zapamiętać, bo w nim jest bardzo dużo treści, a przede wszystkim jest ten miłosny element mszy świętej pokazany. Dzisiaj powiemy sobie o kolejnych elementach obrzędu wstępnych mszy świętej. A więc po pocałunku ołtarza, czyli Jezusa, następny element to jest znak krzyża. I zobaczcie, piękno naszej wiary. Dotykamy dłonią czoła, piersi, dotykamy jednego ramienia, drugiego ramienia, składamy ręce. Kochani, ile to wszystko trwa? 3 sekundy? Może 5? I co się dzieje? Zobaczcie, duchowo wchodzimy w tajemnicę zbawienia. Duchowo, wewnętrznie. Wewnętrznie. Zobaczcie, Jezus przyszedł na ziemię. Po co? Po to, żeby dać nam zbawienie, żeby otworzyć nam niebo. A jak tego dokonał? Przez krzyż. I my teraz ten krzyż wypowiadamy w tym najświętszym znaku naszej wiary. Najświętszym znaku. Ojcowie Kościoła mówili w pierwszych wiekach, kiedy wiara była bardzo głęboka, że krzyż to jest łoże miłości, na którym Bóg zaślubił człowieka. Kochani, zobaczcie, znowu element miłosny. Święty Augustyn, również ojciec Kościoła, jeden z największych w historii, powiedział takie bardzo dziwne słowa, że krzyż to była taka przynęta dla demona, dla szatana. Szatan myślał, że wtedy, kiedy przez złych ludzi zabije Jezusa, ukrzyżuje Jego, to pokaże nad nim wyższość. Okazało się, że krzyż to była jego największa przegrana. Największa przegrana szatana. Dlatego, kochani, bardzo ważne jest, żebyśmy ten krzyż, znak krzyża dobrze wykonywali. Mało tego, my zobaczcie, wtedy, kiedy słyszymy kapłana, który wypowiada słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a sami, kiedy wypowiadamy te słowa w innych okolicznościach, kiedy odmawiamy na przykład różaniec, to wtedy tak jakbyśmy powierzali się w ramiona Trójcy przy Najświętszej. Zobaczcie, ile tam jest głębi w takim prostym znaku. Dosłownie. Krzyż jest tak wielkim znakiem i tak wiele zawiera treści, że gdybyśmy mieli możliwość, kochani, to moglibyśmy wygłosić rekolekcje nie 4-dniowe czy 5-dniowe, tak jak w waszej parafii, tylko 40-dniowe, i byłoby mało czasu, tyle zawiera on w sobie treści. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy my ten krzyż dobrze uczynili z namaszczeniem, bo wtedy on ma moc egzorcyzmowania, czyli szatan ma mniejszy dostęp do nas, kiedy my świadomie czynimy ten znak krzyża. Niestety w Polsce jest często spotykane, że niektórzy wierni robią znak krzyża w taki sposób. Znacie to? Kochani, pod każdą szerokością geograficzną można znaleźć ludzi w Polsce, i to tych, którzy nawet są gorliwi, którzy robią w ten sposób znak krzyża. Kochani, jeśli ktoś nie może dotknąć ramienia albo czoła, bo jest chory, no to wiadomo, że musi skrócić ten znak krzyża. Ale zobaczcie, że w zdecydowanej większości osób, które tak robią ten niby znak, bo to jest trudno rozpoznać, trudno powiedzieć, że to jest znak krzyża, to osoby, których dopadła rutyna. Czyli te osoby nie myślą o tym, co robią. To jest rutyna. Zobaczcie, rutyna ma takie właściwości, że ona zabija naszego ducha. Zabija ducha. Czyli zobaczcie, przychodzimy na najświętszą rzeczywistość, na najświętsze wydarzenie, jakie jest na ziemi, i można z tego wydarzenia bardzo czerpać, a można na samym początku już zabić swojego ducha. Dlatego, kochani, gorąco was proszę, żebyśmy zawsze, kiedy robimy znak krzyża, robili go z namaszczeniem. Nie wiem, czy widzieliście, jak prawosławni robią znak krzyża. U prawosławnych jest tak, że zawsze, kiedy robią znak krzyża, to splatają trzy palce dla uwielbienia Trójcy Przenajświętszej. Dotykają czoła, potem głęboko dotykają piersi. U nas to jest takie proste, u nich głęboko dotykają piersi, dotykają jednego ramienia, u nich też jest na kolejne czoła, ale to nas teraz w tym momencie zupełnie nie interesuje. Potem drugiego ramienia i kłaniają się. U prawosławnych nie ma czegoś takiego, jak znak krzyża pojedynczy, tak jak u nas. Oni zawsze, kiedy robią znak krzyża, robią go trzy razy dla uwielbienia Trójcy Przenajświętszej. Kochani, z ręką na sercu, 15 lat posługiwałem w parafiach, gdzie byli prawosławni, a we Wrocławiu to bardzo często chodziliśmy na nabożeństwa do prawosławnych, bo tam była taka bardzo rozwinięta ekumenia. I przyznam się, że z ręką na sercu, w swoim życiu nie spotkałem prawosławnego, który by zrobił coś takiego. Być może są tacy, ja takiego nie spotkałem, a u nas jest to powszechne. Dlatego mam taką błagalną prośbę, jak przyjdziesz z kościoła do domu, stań przed lustrem w domu i zrób z namaszczeniem ten znak krzyża, zastanawiając się, co robisz, żeby on był prawdziwym znakiem krzyża, a nie wykrzywionym. Bo wykrzywiony znak krzyża to tak, jakby ten znak krzyża był sprofanowany. Kochani, warto pamiętać o takich drobiazgach, bo to nie są drobiazgi, to są wielkie rzeczy, tylko wyrażone w taki prosty sposób. Kochani, kolejny element obrzędów wstępnych mszy świętej po znaku krzyża to jest pozdrowienie. Kapłan ma kilka form tego pozdrowienia do wyboru. Taka najczęstsza forma, która jest jednocześnie najstarszą, to jest Pan z Wami. Co to znaczy Pan z Wami? Pan z Wami to jest takie stwierdzenie obecności Pana Boga pośród nas. Ktoś może powiedzieć, no ojcze, ale to normalne jest, że Pan Bóg jest pośród nas. Tak, jest to może dla Ciebie normalne, ale to jest takie przypomnienie nam, że Pan Bóg jest obecny we mszy świętej na cztery podstawowe sposoby. Pierwszy sposób to jest oczywiście podczas konsekracji i to jest najgłębszy sposób obecności Pana Boga na ziemi. Czyli Bóg pojawia się żywy i prawdziwy w kawałku chleba i w odrobinie wina. Drugi sposób obecności Pana Boga we mszy świętej to jest w Ewangelii, w Słowie. Kościół uczy, że zawsze wtedy, kiedy głoszona jest Ewangelia, to sam Jezus Chrystus staje wobec nas i to On głosi nam Słowo. Trzeci sposób obecności Pana Boga we mszy świętej to jest w kapłanie. Zawsze, kiedy sprawowana jest msza święta, to w kapłanie jest Jezus. I dla nas, dla bardzo wielu ludzi dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to jest bardzo trudne. Dlatego, że media nasze grzechy obnażają nas z naszych grzechów, często oczywiście wyolbrzymiając rzeczy, a nawet oskarżają nieprawdziwie. I wielu ludzi oczywiście wtedy wierzy w to, we wszystko, co w mediach mówią, dlatego, że wtedy jakby zagłuszają własne sumienie. Jeśli ksiądz tak robi, to ja mogę sobie też robić, jak chcę. Dlatego bardzo niebezpieczna to jest postawa, kochani, żeby we wszystko wierzyć. Oczywiście to nie znaczy, że my nie mamy grzechów. Mamy grzechy jako kapłani, ale jesteśmy też wzięci z tego ludu. Natomiast, kochani, czwarty sposób obecności Pana Boga we mszy świętej to jest was wszystkich. Wy wszyscy posiadacie dar kapłaństwa, dar chrztu świętego i ten dar chrztu świętego, on, kiedy otrzymaliśmy go na samym początku naszego życia, większości z nas, to jednocześnie wtedy otrzymaliśmy ten dar kapłaństwa powszechnego. I kochani, to kapłaństwo powszechne, ono sprawia, że wy wierni nie przychodzicie do kościoła na mszę świętą, żeby tak jak Kościół uczył kiedyś, żeby słuchać mszy świętej, tylko żeby ją sprawować. I o tym sprawowaniu mszy świętej, na czym ono polega, powiemy sobie za dwa dni, w piątek. Kochani, na słowa Pan z Wami, jak my odpowiadamy? Ojej, widzę, że bardzo słabo. I z Duchem Twoim, tak. Kochani, to i z Duchem Twoim to jest wasza, wiernych, pierwsza we mszy świętej modlitwa za kapłana. Ja wiele razy spotkałem się z taką pretensją, z takim żalem ludzi, którzy mówili w ten sposób: ojcze, ale to chyba jakaś przesada. To ja, świecki, mam się modlić za kapłana? To wy jesteście księża od tego, żeby się modlić za nas. Tak, kapłan jest powołany do tego, żeby wstawiać się za swój lud. I z tego będzie przed Panem Bogiem rozliczony na koniec swojego życia. Natomiast wy nie macie obowiązku pod grzechem modlić się za kapłana. Ale jeśli ktoś, zobaczcie, jeśli ktoś jest świadomym chrześcijaninem i wie, o co chodzi tak naprawdę w życiu człowieka na ziemi, chrześcijańskim szczególnie, no to wie oczywiście o tym, że w Polsce obecnie jeszcze my nie narzekamy drastycznie na brak kapłanów, na brak. Ale jest coraz więcej parafii, które są już teraz łączone, bo brakuje księży. Ja tak jest w Niemczech, to na pewno słyszeliście nieraz. Tam są takie parafie, gdzie jeden kapłan obsługuje 20-25 dotychczasowych parafii, które były kiedyś parafiami, a teraz nie ma księży. No i teraz jak wam się wydaje, jak często ten ksiądz może dojechać do tego kościoła, jednego z tych 25 na przykład, kiedy nie ma szans, żeby odprawić więcej jak jedną albo dwie msze świętą dziennie w niedzielę. No dociera do tego kościoła, kochani, raz na kilka miesięcy. Na kilka miesięcy. I teraz zobaczcie, jakie są ograniczenia. A jak będzie za lat 20 albo 30? Dlatego w waszym interesie jest to, żeby modlić się za kapłanów po to, żeby miał kto sprawować sakramenty, ale też, żeby modlić się za świętych kapłanów, bo im świętszy będzie kapłan, tym wy będziecie mieli z tego więcej korzyści. Kochani, kolejny element obrzędu wstępnych mszy świętej to jest akt żalu. I tu znowu kapłan ma kilka form tego aktu żalu do wyboru. Taka najstarsza forma aktu żalu i najgłębsza to jest taka, kiedy ksiądz wypowiada mniej więcej takie słowa: przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania. I tu jest, kochani, bardzo ważne to słowo zaniedbanie. Otóż wiemy, co to jest, czyli mam możliwość czynienia dobra, a nie chcę tego dobra uczynić z różnych powodów, bo na przykład nie mam ochoty na to. Ja pamiętam, jak byłem młodym księdzem i przejąłem się tym słowem zaniedbanie, to w konfesjonale, kiedy już ktoś wypowiedział wszystkie grzechy, zadawałem mu takie pytanie: a powiedz mi, czy od ostatniej spowiedzi zaniedbałeś jakieś dobro, które mogłeś zrobić, a nie zrobiłeś? Kochani, z ręką na sercu, grubo ponad 90% ludzi odpowiadała mniej więcej w ten sposób: nie, proszę Ojca, ja robię wszystko, co powinienem robić. Człowieku, ty nie wiesz, co mówisz w ogóle. To skąd się bierze to, że my, zobaczcie, codziennie, w dzień powszedni, około 4 godzin siedzimy przed telewizorem, a w dni wolne od pracy ponad 5 godzin, a jeszcze do tego kilka godzin komputer, młodsi oczywiście, chociaż nie tylko. Kochani, zobaczcie, w większości, nie zawsze oczywiście, bo można też oglądać telewizję i pogłębiać swoją wiarę i wielu to robi z pewnością, ale w wielu sytuacjach, zobaczcie, to oglądanie nadmierne telewizji czy siedzenie w komputerze to jest zabijanie czasu. Mówiliśmy o tym w niedzielę i wiemy o tym doskonale, ale bardzo często zapominamy o tym, że ten czas, który dostaliśmy, to jest czas po to, żeby uczyć się miłości. Uczyć się miłości dosłownie. Tak jak wam wspomniałem o tym prymasie wyszyńskim w niedzielę. Dlatego, kochani, warto do rachunku sumienia, kiedy będziemy przygotowywać się do spowiedzi w piątek i sobotę, zadać sobie takie pytanie: jak to jest z tym zaniedbaniem? Zaniedbaniem czasu. Zaniedbaniem miłości. Kochani, po tych słowach, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania, następuje chwila milczenia. To milczenie ma takie zadanie, że ta akcja liturgiczna z ołtarza przenosi się na płaszczyznę mojego serca. Czyli zobaczcie znowu, wewnętrznie, duchowo mam coś zrobić. Co? Teraz powinienem sobie uświadomić, jestem grzesznikiem. Ktoś znowu może powiedzieć: no Ojcze, no ale to chyba przesada. To normalne jest, że jestem grzesznikiem. Może dla ciebie tak, ale dla bardzo wielu ludzi tego świata to jest bardzo poważny problem. I ten problem widział już 60 lat temu święty papież Paweł VI i publicznie nieraz powiedział takie słynne słowa 60 lat temu, patrząc na ludzi krajów zachodnich. Największym grzechem współczesnego świata jest co? Brak poczucia grzechu. I do nas, kochani, to też przychodzi. Coraz częściej ludzie mają z tym problem. Ja pamiętam parę lat temu, czy paręnaście lat temu, kiedy zastępowałem we Wrocławiu kapelana, było wezwanie do szpitala, idę z namaszczeniem, w progu sali, do której wchodzę, zatrzymuje mnie za rękaw mężczyzna i mówi tak: proszę Ojca, chciałem się wyspowiadać. A ja mówię: idę do pani, która prosiła o namaszczenie, zaraz do pana przyjdę i pana wyspowiadam. A on, nie zważając na to, co ja mówię, mówi dalej: ale ja nie mam żadnego grzechu. A kiedy się pan ostatni raz spowiadał? No jak brałem ślub. A kiedy pan ten ślub brał? No niedługo będzie 50 lat. Kochani, każdy ksiądz wam powie o takich spotkaniach z ludźmi, którzy dziesiątki lat nie byli u spowiedzi i nie mają żadnego grzechu. Skąd się to bierze? Bierze się, kochani, stąd, że miliony ludzi uważają, że jeśli nikogo nie zabili, nikogo nie podpalili i nikogo nie okradli, nie mają żadnego grzechu. A w Piśmie Świętym, w Księdze Mądrości, są takie słowa. Sprawiedliwy człowiek, czyli ten, który kocha Pana Boga, 7 razy dziennie upada. A 7 to znaczy wiele. 7 to znaczy wiele. Dlatego, kochani, zobaczcie, liturgia mszy świętej, ona jest taką zachętą też dla nas, żebyśmy my na koniec dnia robili sobie rachunek sumienia. A to niestety niewielu robi. I potem przychodzimy do spowiedzi nawet po miesiącu, albo po 2 miesiącach, czy po 3, i mówimy często 1 albo 2 grzechy. I bardzo wielu ludzi tak robi. I to jest dowód na to, że nie zrobiliśmy dobrze ani rachunku sumienia, ani tego rachunku sumienia nie robimy codziennie, króciutko, chociażby 1 albo 2. A po co jest ten rachunek sumienia? Bardzo konkretnie, kochani. Kończy się dzień po modlitwie pacierzowej. Zadaj sobie takie pytanie. Co dzisiaj zrobiłem dobrego? I nazwij te rzeczy po imieniu. Podziękuj Panu Bogu za to, że je zrobiłeś, bo to dzięki łasce Bożej zrobiłeś to dobro. Ale też zadaj sobie drugie pytanie. Co dzisiaj zrobiłem złego? I nazwij to zło, nawet jeśli ono jest delikatne, ale po imieniu, konkretnie. I przeproś Pana Boga za to, prosząc Go o to, żeby następny dzień był lepszy. I kochani, żeby zrobić coś takiego, potrzeba 2 minut. 2 minut. I to jest genialna inwestycja w siebie. Ale my niestety jesteśmy skorzy do tego, żeby to, co karmi nasze zmysły, z tego korzystać, a to, co trudne, żeby tego unikać. Dlatego błagam Was, kochani, o to, żebyśmy taki rachunek sumienia naprawdę robili solidnie. Bo potem są problemy przy spowiedzi. I bardzo wielu ludzi, mówię Wam to z ręką na sercu, szczególnie ludzi starszych. U młodych się prawie w ogóle tego nie spotyka, ale bardzo często u starszych ludzi spotyka się sytuację taką, kiedy ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi o swoich zasługach, o swoich dobrych rzeczach. Nie mówi żadnego grzechu. Kochani, słowo honoru Wam mówię teraz jako ksiądz, który 33 lata spowiada. Ludzie mówią o swoich dobrych rzeczach, a nie o grzechach. A dlaczego nie mówią o grzechach? No bo jeśli znowu oni nie zrobili niczego spektakularnego, złego, poważnego, czyli grzechu śmiertelnego, to nie mają żadnego grzechu. Kochani, bardzo poważny problem. Dlatego warto o tym pamiętać, że ten element grzeszności naszej jest szalenie istotny w naszej duchowości. On jest tak ważny, że wyobraźcie sobie, że w strukturze mszy świętej, czyli w tym porządku mszy świętej, jeśli chodzi o części stałe mszy świętej, 13 razy Kościół nam przypomina, że jesteśmy grzeszni. Nie po to, żeby nas dołować, jak to mówimy, nie po to, tylko po to, żebyśmy sobie uświadomili prawdę, jacy jesteśmy, i po to, żeby zachęcić nas do tego, żebyśmy szukali miłosierdzia u Boga, bo On się pasjonuje przebaczaniem nam grzechów, jeśli żałujemy za nie. O to właśnie chodzi. Kochani, po tej chwili milczenia my publicznie przyznajemy się do tego, że jesteśmy grzeszni i prosimy Maryję i świętych o wstawiennictwo u Boga. I Kościół nas uczy, że ten moment mszy świętej to jest takie uświadomienie nam, że każdy nasz grzech ma charakter społeczny. Co to znaczy? To znaczy wtedy, kiedy ja popełniam grzech w taki sposób, że nikt go nie widzi, tylko ja i Pan Bóg, to ten mój grzech, o którym nikt nie ma pojęcia zupełnie, to ten mój grzech najpierw rani serce Pana Jezusa, potem rani moje serce, nawet jeśli ja tego nie czuję. Bo mogę nie czuć właśnie dlatego, że jestem gruboskórny, a więc rani moje serce. Potem rani serca bliskich mi osób, z którymi mieszkam, z którymi pracuję, które kocham, a potem rozlewa się na cały Kościół. Kochani, to jest ta tajemnica naszej nieprawości. Nam się wydaje, że jeśli ja coś robię w skrytości, to nie ma żadnego wpływu na ludzi. Ma ogromny wpływ. A wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że ten świat duchowy jest nieskończenie razy bogatszy, aniżeli ten świat materialny. Dobrą wiadomością jest tam, że wtedy, kiedy zrobimy najmniejsze nawet dobro, najmniejszy dobry uczynek, to ten dobry uczynek raduje serce Pana Jezusa. Nie uświęca, czyli tą osobę, która go uczyni, uświęca również osoby, z którymi, czy pomaga tym osobom, wpływa pozytywnie na te osoby, z którymi mieszkam, pracuję, z którymi mam do czynienia, i również rozlewa się na cały Kościół. Dlatego zobaczcie, najdoskonalszy sposób, żeby eliminować zło z naszego życia, to jest czynienie dobra. Bo im więcej uczynisz dobra, tym mniej w twoim sercu będzie miejsca na zło. Bardzo ważny element. Kochani, kolejny element obrzędu, obrzędów wstępnych mszy świętej to jest hymn Chwała na Wysokości Bogu. I ten hymn, wiemy o tym, że w okresie Wielkiego Postu poza uroczystościami nie jest śpiewany, podobnie w Adwencie, ale normalnie w ciągu roku i podczas uroczystości zawsze go śpiewamy. On nigdy nie powinien być recytowany, bo to jest hymn do śpiewu. On nazywa się hymnem anielskim z kilku powodów. Otóż pierwszy powód to jest taki, że ten hymn w części, w cząstce wyśpiewali aniołowie wtedy, kiedy Jezus urodził się w Betlejem. A drugi powód jest taki, że zawsze wtedy, kiedy jest msza święta, to z nami tutaj w Kościele, w każdej Eucharystii jest tysiące aniołów. Pan Bóg wysyła na każdą mszę świętą tysiące aniołów, żeby te czyste duchy uzupełniały nasze braki w uwielbieniu Pana Boga. Zobaczcie, jak mało potrzeba, żebyśmy byli rozproszeni podczas mszy świętej. I wtedy właśnie te czyste duchy nas uzupełniają w tym uwielbieniu Pana Boga. Kiedyś pracowałem w Toruniu i tam miałem takie dwie niezwykle oddane Panu Bogu osoby i od czasu do czasu jedna i druga mi mówiła: proszę Ojca, dzisiaj widziałam anioły podczas mszy świętej. Są tacy ludzie, którzy mają taki dar. I teraz, kochani, ten hymn nazywa się hymnem anielskim, ale on jest takim czystym uwielbieniem Pana Boga. My w tym hymnie, zobaczcie, o nic Pana Boga nie prosimy. My cieszymy się z tego, że jest Bóg. Dlatego doskonały jest sposób na to, żeby wejść w naturę mszy świętej, w istotę mszy świętej, to jest taki, żeby przyjść wcześniej na mszę świętą, otworzyć sobie modlitewnik albo obrzędy mszy świętej. Na przykład wiem, że niektórzy z Was korzystają z takiego czasopisma, które nazywa się Oremus. Znacie to na pewno, niektórzy znają. I tam są obrzędy mszy świętych, pomijając to, że tam są również wszystkie czytania mszalne, tam są komentarze również do czytań, także warto z tego pisma korzystać. Jedna raz na miesiąc wydajesz tam 8 zł, czy około takiej kwoty i masz dosłownie na każdy dzień całego miesiąca wszystkie te teksty pomocne do głębszego przeżywania mszy świętej. Dlatego warto, kochani, korzystać z tego. I tam są te obrzędy właśnie mszy świętej. Między innymi jest hymn Chwała na Wysokości Bogu. I chodzi o to, żeby ten hymn przed mszą świętą tak modlitewnie, powoli przeczytać sobie. Jeśli przeczytasz sobie sercem, angażując serce, to wtedy twoje serce przysposobi się na to uwielbienie Pana Boga, które dokonuje się podczas całej mszy świętej. Kochani, ostatnim elementem obrzędów wstępnych mszy świętej jest modlitwa, najważniejsza modlitwa tej części mszy, która nazywa się kolekta. Ta kolekta składa się z kilku części. Pierwsza część to jest wezwanie kapłana. Módlmy się. I zobaczcie, jest w tym momencie drugie przewidziane przez liturgię milczenie. Ja wiele razy spotkałem ludzi, którzy myślą, że wtedy, kiedy ksiądz milczy, że on się zastanawia, co dalej, albo na przykład jak jest kazanie czy homilia, po homilii ksiądz siada. I niektórzy do dzisiaj jeszcze myślą, że wtedy, kiedy ksiądz siada po homilii, to się zmęczył. Dlatego usiadł sobie. A to chodzi o to, że, kochani, we mszy świętej wszystko jest bardzo głęboko przemyślane i wszystko jest takie bardzo duchowe. Dlatego wszystko ma bardzo głęboki sens. I wtedy, kiedy ksiądz milczy przy tej kolekcie, po tym wezwaniu módlmy się, to znowu jest zachęta dla nas, czyli ta akcja liturgiczna przenosi się na płaszczyznę twojego serca. Po co? Po to, żebyś ty wewnętrznie coś zrobił. Co? Teraz każdy z nas ma wzbudzić w sobie intencje, albo intencje w znaczeniu pojedynczym albo mnogim, z którymi przybyliśmy na Eucharystię. Wzbudzić w sobie intencje. Później kapłan wszystkie te nasze intencje razem łączy z tą modlitwą, która jest w mszale, i jako nasz pośrednik przedstawia te nasze prośby Panu Bogu. Są takie chwile mszy świętej, kiedy my jesteśmy proszeni o to, żeby samodzielnie nawiązywać kontakt z Panem Bogiem. Na przykład podczas Komunii Świętej. Przyjmujesz Komunię Świętą i masz indywidualnie rozmawiać z Panem Bogiem, uwielbiać Go. O tym sobie powiemy w sobotę. Ale są takie chwile bardzo ważne, na przykład konsekracja, Ewangelia, gdzie sam nic nie zrobisz. Musisz mieć kapłana. I właśnie kolekta jest też taka. Teraz kapłan zbiera te wszystkie intencje i przedstawia w naszym imieniu Panu Bogu. I kochani, co jest bardzo, bardzo ważne w tej kolekcie? Ważne jest to, że wtedy, kiedy jest ta chwila milczenia i mamy wzbudzić te intencje, żeby ta intencja, czy te intencje były proporcjonalne do świętości spotkania w którym my teraz jesteśmy. Proporcjonalne. Czyli żeby były wielkie. My niestety znowu przez to, że jesteśmy słabi, mamy takie tendencje do tego obniżania poziomu. I widać to doskonale, bo przekładamy te sprawy nasze codzienne nam mszę świętą, kiedy na przykład gromadzimy się na jakieś uroczystości rodzinne czy świąteczne, jesteśmy w gronie rodzinnym i składamy sobie wzajemnie życzenia. I bardzo wielu, czy niektórzy ludzie mają taki zwyczaj, że wtedy, kiedy składają sobie życzenia, to na koniec tej formuły, czy przepraszam, na koniec tych życzeń składanych, wypowiadają taką formułę i życzę Tobie zdrowia, bo zdrowie jest jakie? Najważniejsze. Kochani, 12 lat nastawiam ucho w parafiach, gdzie głoszę rekolekcję mszy i nie zdarzyło mi się jeszcze ani razu, nawet w malutkich parafijkach, gdzie w kościele było 10-15 osób, bo były też takie rekolekcje, nie zdarzyło mi się, żeby nie było odpowiedzi. Jeśli ja tylko tak mówię, no bo tak się mówi, mówimy w ten sposób, nie? Mówię tak, bo tak się mówi, to nie ma problemu. Natomiast jeśli ja uważam, jestem przekonany, że zdrowie jest najważniejsze, to kochani, ja mogę krzyżem leżeć w kościele pół dnia, mogę codziennie komunię świętą przyjmować, mogę co tydzień się spowiadać, a mogę mieć pogańskie serce. Dlaczego? Dlatego, że dla chrześcijanina zdrowie jest bardzo ważne, ale nie jest najważniejsze. Czy ktoś z Was potrafił teraz powiedzieć, co dla nas, dla ludzi wierzących, jest ważniejsze od zdrowia? Sprawy duszy, czyli tak jednym słowem zbawienie. Zobaczcie, najważniejsze dla nas jest zbawienie. My po to przyszliśmy na ziemię, Pan Bóg nas tutaj usadowił, żebyśmy przygotowali się do zbawienia, które Pan Bóg nam w postaci tego swojej śmierci na krzyżu otworzył niebo, ale już sami musimy zagospodarować to, żeby tam wejść. Oczywiście przy pomocy łaski Bożej. Dla nas najważniejszy jest Pan Bóg, najważniejsza jest miłość, przebaczenie. Zobaczcie, to jest dla nas szalenie istotne. My dzisiaj mamy problem, bo teraz już nie, ale jeszcze niedawno przecież bezustannie w tych hipermarketach i w marketach bezustannie słyszeliśmy: zakładaj maskę na usta. Dlaczego? No bo zdrowie jest najważniejsze. Kochani, to pogaństwo nam wciska się na każdym rogu ulic, bezustannie. I wielu ludzi jest przekonanych rzeczywiście, nawet ci, którzy regularnie chodzą na mszę świętą, że zdrowie jest najważniejsze. Ono jest bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Pan Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi, dlatego znamy takie inne powiedzenie, które każdy z nas doskonale zna, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Tak. Wtedy, kiedy będziesz zdrowy, będzie łatwiej ci się modlić. Możesz bardzo dużo dobra uczynić. I Pan Bóg chce, żebyś był zdrowy. Natomiast problem polega na tym, że my, kochani, nie dbamy o zdrowie. I znowu, mało kto się z tego spowiada. Zobaczcie, takie konkrety. Matka albo babcia, oczywiście dziadek i ojciec tak samo, ale rodzice czy dziadkowie na przykład dają regularnie dziecku te przysłowiowe chipsy i Coca-Cola. Przysłowiowe, bo tam myślimy o innych rzeczach również. Dzisiaj nie trzeba być lekarzem, żeby wiedzieć, że takie produkty są trucizną dla dziecka. I jeśli ono od czasu do czasu dostanie tą Coca-Colę i tego chipsa, to wiadomo, że nic mu nie będzie. Ale jeśli to dziecko na każdego dnia, na wyciągnięcie dłoni, kiedy chce, ma te produkty, no to kochani, jak można powiedzieć, że to dziecko się kocha? Przecież ty zabijasz to dziecko. Dosłownie, zabijasz to dziecko. A mówisz, że kochasz. Spowiadasz się z tego? Nikt się z tego nie spowiada. Kochani, 33 lata jestem księdzem. No wiadomo, za komuny nie było ani chipsów, ani Coca-Coli. Ale już po jakimś czasie była. Kochani, 33 lata spowiadam ludzi. Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by się spowiadał z tego, że złymi produktami faszeruje swoje dziecko i uważa, że to jest po prostu nic złego. To jest bardzo poważny problem. Potem te dzieci, zobaczcie, mają parę lat, a już gdzieś rodzą się w nich bardzo poważne choroby. Bardzo poważne. A potem my narzekamy na Pana Boga, że Pan Bóg jest taki, że mnie nie kocha, bo ja mam chorobę. Często na własne życzenie to mamy. Dlatego, kochani, pamiętajmy o tym, żeby również spowiadać się z tych rzeczy, bo to są takie sprawy, które nam umykają, a mają też bardzo istotny wpływ na nasze życie. Powiem Wam już na koniec dzisiejszego dnia taką historię, bardzo osobistą. Przepraszam za osobistość, ale chodzi o to, żebyście zobaczyli, że to nie jest gdzieś tam przeczytane, tylko to, takie są realia. Kiedy Kiedy skończyłem szkołę średnią, interesowałem się bardzo polityką, akurat wtedy Solidarność wybuchła i szukając kontaktu z różnymi ludźmi, którzy byli też politycznie zaangażowani, spotkałem takiego mężczyznę, który miał 25 lat, wtedy był trochę starszy ode mnie, był piłkarzem Zawiszy Bydgoszcz, dawne dzieje oczywiście. I w wieku 25 lat, wyobraźcie sobie, jako niewierzący człowiek, dotknęła go choroba, która spowodowała, że 3 lata leżał obłożnie chory. 3 lata obłożnie chory. Spotkałem go i pamiętam pierwszą rozmowę z tym człowiekiem, kiedy mi opowiadał, kiedy kładł się, oczywiście był niewierzący, ale bardzo wielu przyjaciół miał i znajomych, którzy przychodzili go i odwiedzali. I wielu z nich przynosiło mu w prezencie książki. Byli wierzący również, którzy mu religijne książki przynosili. On z nudów, jako niewierzący człowiek brał te książki i czytał. I kiedy poznałem go, był już tak rozkochany w Panu Bogu, że o nim miałem z zachwytu. I pamiętam swoją pierwszą rozmowę z nim, kiedy 1,5 godziny słuchałem go, jak mi mówił o swojej miłości do Pana Boga. Dosłownie, przez 1,5 godziny miałem szczękę. Szczęka mi opadła z zachwytu. I kiedy wróciłem do domu, powiedziałem w domu takie słowa. Spotkałem człowieka, który ma taką wiarę, że nie wyobrażałem sobie, że jest możliwa taka wiara. I pod wpływem jego wiary, chociaż mi nigdy o tym nie powiedział, wstąpiłem do zakonu. A on, kiedy po 3 latach wstał z łóżka, nieraz na publicznym spotkaniu, nieraz powiedział, że dla niego największym darem w życiu było co? Choroba. Oczywiście, że choroba. Dlatego, kochani, mamy taki komfort, my, ludzie wierzący, że cokolwiek wydarzy się w Twoim życiu, nawet co jest skutkiem Twojego grzechu, to Pan Bóg ze wszystkiego może uczynić dobro, które będzie dla Ciebie pomocą do zbawienia. Dlatego prośmy Maryję o to, żeby ona uczyła nas takiej postawy, a przede wszystkim takiego przeżywania mszy świętej, żebyśmy potrafili to bogactwo wnieść w naszą codzienność, a jednocześnie łączyć to, co się dzieje we mszy świętej, właśnie z naszym życiem codziennym. Niech Maryja wyprasza nam taką łaskę, a my, żebyśmy angażowali się maksymalnie w to, co najświętsze na tej ziemi. Amen.